Nie wsiadła ding ding. Jedzie więc pani zima, w ręku bat wielki trzyma, bo koni ma sześć i muszą ją nieść, żeby tutaj zdążyć i cześć. Bałwan włożył nową czapkę z daszkiem, bałwan, czyli zakochany gość. Wszyscy patrzą na ten jego kaszkiet i bałwan czasem bierze o to złość. W koło wiatry biało poszedł świat znów na całość, bo świat to jest king, więc zimie dał cynk, żeby w sanie wsiadła ding ding. Ding ding to znak, że trza puchowe kurtki włożyć na grzbiet. To wina łyk lub dwa, pierzyna miękka, biała jak śnieg. Na złe z tą słoną rzęs. To także mądra myśl, że nawet dziś wszystko jakiś ma sens. Bałwan włożył nową czapkę z daszkiem, bałwan, czyli zakochany gość. Wszyscy patrzą na ten jego kaszkiet i bałwana czasem bierze o to złość. Razem co złe, bo dusza w nas jest bielutka na fest. Przeczekamy wszystko, co złe.
Więc razem do wany przecież się nie damy. Więc razem do wany przecież się nie damy. Więc razem do wany przecież się nie damy.
Teraz pytanie do Marii. Powiedz, co najbardziej zaskoczyło cię, kiedy przygotowywałyście to książkowe spotkanie, czy może kiedy tworzyłyście tę książkę? Bo wiesz o Maryli chyba wszystko.
Nie, nikt nie wie o Maryli wszystkiego. Zacznę od takiego oświadczenia, ale sporo się dowiedziałam, bo to było tak, że Maryla, że tak powiem, wyznaczyła te osoby. Z mojej inicjatywy też potem dochodziły pewne wywiady. Potem Maryla jeszcze dokładała jakieś osoby i tak to powstawało, ale... Tak, sporo się dowiedziałam od Andrzeja, właśnie od męża, od muzyków. Muzycy.
Adam Sztaba świetnie komentował.
No, Adaś Sztaba, to jest druga połowa lat 90. Ale jest też rozmowa z Jackiem Mikułą, z muzykiem z lat 70.
I kompozytorem takich hitów wielkich.
Kawał historii też opisanych przez tych muzyków, jak to było wtedy, jak te trasy koncertowe wyglądały. Potem muzycy z lat 80. Florek i Andrzej Kleszczewski.
Florek Ciborowski, Andrzej Kleszczewski.
Czy trasy w Rosji.
Ten w ogóle wątek rosyjski, żeby nie powiedzieć radziecki, bo radziecki był wątek. Jest
ogromne przestrzenie, a widzów czy słuchaczy jeszcze więcej,
bo tak
to wyglądało. To jest niesamowite zupełnie przeżycie. Teraz sobie nie zdajemy sprawy, jak wielkie to państwo, nie chcę użyć słowa imperium, ale jednocześnie jak wielkie słuchaczami, słuchaczkami, odbiorcami twojej muzyki między innymi.
W ogóle, zwłaszcza Rosjanie, to był bardzo wdzięczny słuchacz, ponieważ Rosjanie kochają muzykę i artystów i zawsze były pełne hale. zawsze słuchali bardzo uważnie, potem owacje albo się wzruszali na przykład. Bardzo taki dobry widz.
Ale to też było ciekawe obyczajowo, jak oni jeździli po tym Związku Radzieckim, jakich ludzi spotykali, co się działo w hotelach. Nie wiem, dla mnie fantastyczna jest opowieść, jak Andrzej, przyszły mąż, przyjechał pierwszy raz na taką trasę.
Pierwszy raz w ogóle był w Związku Radzieckim.
Tak, i no, zaskoczyła go ta rzeczywistość kompletnie już od razu na granicy, ale to szczegóły w książce. No,
na granicy i potem ja mieszkałam w takim hotelu, bo miałam koncert w Moskwie następnego dnia i mieszkałam w takim hotelu Budapeszt. To był taki nieduży hotel, ale taki bardzo ekskluzywny, piękny, stary. I miałam apartament i w tym apartamencie były piękne meble. Był piękny, ogromny fortepian inkrustowany. I Andrzej był pod wrażeniem tego hotelu, że w ogóle są tak piękne meble i w ogóle takie hotele. Mówi, chodź, pójdziemy do restauracji coś zjeść. Zeszliśmy na dół. Pusta restauracja, nie było żywej duszy, tylko kelnerzy siedzieli przy stoliku jednym. No więc myśmy usiedli, czekamy godzinę, nikt do nas nie podchodzi. A on, wiesz, głównie jeździł na zachód. Pierwszy raz tutaj był na wschodzie. Mówi, ja pójdę do nich. I poszedł do nich, a mówił bardzo słabo po rosyjsku. I spytał, no, że już godzinę czekamy i nikt nie podchodzi. A oni mu powiedzieli, powiem po rosyjsku, wy przyszli nie tylko pokuszać, pooddychać. Oddychajcie, odpoczywajcie, byście przyszli do restauracji nie tylko zjeść, ale odpocząć. Odpoczywajcie.
Cudowne poczucie rzeczywistości, zdystansowania absolutnie.
A z kolei potem pojechaliśmy, po tym koncercie w Moskwie, pojechaliśmy na Syberię, gdzie ja grałam w Nowosybirsku koncerty przez tydzień w hali. Byliśmy już na lotnisku po tygodniu. Też tam jemy w restauracji, bo samolot się spóźniał. I podchodzi kelnerka i nie przyjmuje od nas zamówienia. I w końcu Andrzej zapytał, o co chodzi. Ona powiedziała, nie obsłużę Maryli Rodowicz, bo ona nie miała złotej sukni i nie wyglądała jak Kała Pugaczowa.
Tego nie znałam.
No tak. I Andrzej po prostu poszedł do szefa, jakiegoś tam naczelnika tej restauracji, napisał takie pismo, że ta nie chce nas obsłużyć, kelnerka.
Już wiem, dlaczego potem powstała Złota Maryla. To odpowiedź
nie miałam
na pretensje kelnerki.
A ja miałam trampki, pamiętam. I ta scena stała, bo to było lodowisko, hala lodowa. Jak chciałam do publiczności podbiec, to musiałam pogalopować przez ten lód. I tam biegłam, ślizgałam się do tych ludzi, coś tam śpiewałam do nich i znowu wracałam na scenę. Także no, tak to wyglądało.
To pewnie jak
i oni ją zwolnili z pracy i ona przyszła do nas, bo ten samolot się opóźniał i zaczęła błagać ze łzami w oczach, że ona ma dzieci, żeby jej nie wyrzucali z pracy. No to Andrzej znowu poszedł. Poszliśmy do tego naczelnika, żeby jej nie zwalniali z prośbą, żeby ją zostawili.
To takie historie. Jak się spotykacie przy stole, to pewnie każdy opowiada jakąś swoją historię o tym, co się zdarzyło, o tym, co dobrego, lepiej nie, co złego. I ty rzeczywiście tak jakoś próbujesz połączyć wszystkich tutaj takimi
nie,
opowieściami?
Nie, przy stole wigilijnym jest zawsze dyżurny temat o Jezusie. Bo mój syn, który tam 7 lat studiował filozofię, Jasiek, tak, starszy syn, a moja mama jest jakby drugi biegun. No i zaczyna się rozmowa. Zawsze to już tradycyjnie. I my wszyscy słuchamy i się włączamy. Tak.
A ta mama ma ostatnie słowo? Tutaj zwracam się do Maryli Rodowicz.
Decydujące, tak. Ja? Nie. No wiesz, jest demokracja.
O.
Tak. Każdy może powiedzieć to, co myśli.
Demokracja przy wigilijnym stole. Katarzyna Gertner, żeby zacytować wspaniałą kompozytorkę, napisała kiedyś i w tej książce to możemy przeczytać. Siedziała na schodach boso z gitarą i śpiewała. Popatrzyłam. Fajna. Hippiska. To dobrze rokowało na przyszłość. Co wyrosło z tej Maryli? No to wiemy, bo słuchamy. Pytam jeszcze Mario o największe zaskoczenie związane z pracą nad tą książką.
Byłaś u Kasi Gertner.
Była ona no
na
tak,
wsi. No.
Pojechałam.
Ja myślę, że Kasia Gertner to jest materiał na film.
To
jej
w ogóle
życie.
Na nie jeden film, na książkę, na wszystko, bo to jest tak zdolna kobieta, piękna. Ona zresztą troszeczkę mówi o tych swoich początkach, nie tylko mówi o Maryli, ale o własnych początkach w świecie piosenki, ale największe, rzeczywiście, Maryla, masz rację, największe zaskoczenie dla mnie to było zobaczyć to miejsce, w którym Kaśka mieszka.
To jest siedlisko takie, w lesie,
to jest coś niesamowitego. Tam jest 7 stawów.
To jest...
To za mało albo za dużo powiedziane.
Albo za dużo, albo za mało, bo Kasia mieszka w starym młynie.
Tak.
takim młynie, nie wiem, z XIX wieku i on nie jest jakby wykończony. Dlatego, że ona przez wiele lat, przez 20 lat budowała obok tak zwany zamek. Ona na to mówiła zamek. I jak zamieszkała dwa lata temu, to się spaliło od razu. I ona znowu wróciła do tego młyna.
Do tego starego młyna. Jak ja tam pojechałam, to właśnie to było spalone i już się odbudowywało, więc w tym starym młynie mieszkała Kasia, Kazik,
jej mąż,
panowie, którzy budowali, odbudowywali ten tak zwany zamek. Tak. Ona gotowała w jakichś kotłach, tam była pani specjalna do gotowania, pani ze wsi,
bo to taka płyta kuchenna wiejska na węgiel. Jak przyjeżdżali goście, to Kasia, jak ja pamiętam, zawsze był rosół i kurczak.
Tak, jak ja byłam na wywiad zrobić, też był rosół i kurczak. I jeszcze kozy, Kaśka hoduje kozy. I ma tam bardzo nowoczesne studio nagraniowe.
Bo powiedziała, że najpierw musi odbudować to studio. Tak. Znaczy, bo tam to się spaliło wszystko. I jak ona potem się grzebała w popiele, to znalazła papier nutowy. Uratował się też fortepian. Jakoś tak udało się go wynieść. Papier nutowy, fortepian i chyba ołówki.
Tak.
Ona pisze nuty ołówkiem.
I ona to uznała, że to jest znak. Że musi dalej komponować.
I że musi to studio odbudować. I studio odbudowała w takim chlewiku, gdzie się gotowało pasze dla prosiaków.
Ale w środku jest konsoleta, super, nowoczesna.
Tak, 21 wiek. Czasy barwne i ciekawe są wtedy, kiedy o tych czasach opowiadają ludzie będący największymi bohaterami, czyli gwiazdy, czyli ci, którzy sprawiają, że nasze życie jest piękniejsze, ciekawsze, że chce się słuchać muzyki Maryli Rodowicz, opowieści Marii Szabłowskiej. Dwóch dziewczyn, które stworzyły książkę Maryla, życie Marii Antoniny, kolorowa, złota, ale tym najpiękniejszym znaczeniu złoto-czerwona.
Czerwona,
o, to może
taka,
jeszcze
tak.
Piękniej. No, dziewczyny nie są daltonistkami, ja zresztą też, ale chyba mniej.
Ja myślę, że trzeba opowiadać o takich czasach, dlatego że jak my o tym nie opowiemy, to,
już
to przepadnie.
Nie opowiem, przepadnie, tak.
Ja
tak.
Na przykład bardzo żałuję, że nikt nie napisał takiej książki właśnie o Czesławie Niemenie.
Tak.
Przecież to jest kawał życia i historii. Jeszcze kiedy on przyjechał tutaj z Białorusi, no wcześniej to była Polska, ale z Białorusi, jak szkoła muzyczna w Gdańsku, jak zaczynał, przecież początki Big Beatu, czyli lata 60. To bardzo ciekawe historie.
Ale tu też są takie historie. I to, bo to nie jest książka o Maryli, bo to nazywa się Maryla, życie Marii Antoniny. Znaczy, nie tylko o Maryli. To jest książka o tamtych czasach. I niektóre opowieści są dla młodych czytelników, bo z takimi rozmawiałam, to zupełnie jakimiś...
Z kosmosu.
Ale co jest ciekawe, że my opowiadamy o tym siermiężnym PRL-u, nie wiem, o tych trasach po Rosji, po Związku Radzieckim, czy po NRD. Oni to odbierają jako coś fantastycznego. A nam
że
się
to było takie ciekawe,
było
życie
takie
wesołe.
Ciekawe. No, a myśmy
było,
byli
wesołe.
W tym najweselszym baraku w naszym obozie, prawda? I mieliśmy świadomość, że jesteśmy zamknięci, że nie ma, nie wiem, ubrań nie było. Nie
no
wiem.
Ale jak jechaliśmy do NRD, tam grałam też długie trasy takie dwumiesięczne po halach, no to tam były już kurczaki z Rożna, słuchaj.
I pizza.
No pizza, pizzy nie było. Na jeszcze pizzę najpierw... żeśmy przechodzili do Berlina Zachodniego. A. Trzeba było mieć
Polacy
taką przepustkę specjalną.
Tak, nie, bez problemu.
Ale tutaj w NRD, w hotelach, były te kurczaki z grilla i fantastyczne piwo. I pamiętam, jak ja z muzykami, żeśmy robili konkursy, kto więcej zje tych kurczaków.
A myślałem, że wypiję piwa, bo to niemieckie podobno dobre.
Świetne piwo, ale te kurczaki,
ale do tego się nie
dla nas to było coś. A i też były buty w sklepach.
No nie mówiąc już o butach, ja zawsze, jak Maryla wracała z tego NRD, to zawsze taki wzrok spuszczony patrzyłam,
tak,
co też
buty
ona przywiozła, jakie buty.
No i takie to są te opowieści, ale jeszcze raz to podkreślę, że i tak najważniejsze jest to, kto o owych minionych czasach wspaniałych opowiada. Główne bohaterki tych czasów. Proszę Państwa, złożymy teraz życzenia, bo tak już jak zaczęliśmy rozmawiać o Katarzynie Gertner, to już wypadało życzenia złożyć, więc te życzenia świąteczne przede wszystkim dla słuchaczek i słuchaczy Jedynki. Maryla Rodowicz.
Maryla Rodowicz życzy wszystkim słuchaczom Jedynki, żeby ten czas świąteczny był takim czasem życzliwości, bo jednak często bywa tak, że się spotykamy z tą rodziną raz w roku właśnie przy tym stole wigilijnym i zaczynają się też kłótnie czasem, jakieś spory. Więc żeby to był czas spokojny, życzliwy, pełen miłości.
Każdy pewnie nuci albo śpiewa swoją ulubioną Maryli piosenkę w taki właśnie czas, ale one dwie, czyli Maria Antonina i Maria...
Anna.
Anna, Maria Anna, tak. One dwie mają coś swojego ulubionego. To będzie, co nam ten rok zabierze?
Tak, to będzie ostatnia zwrotka. Tekst Agnieszki Osieckiej.
Za nasze
polskie życie, za takie, jakie jest, wypijmy wódki łyczek z domieszką cichych łez. Jak w szkole, żeśmy wyrecytowali.
Maria Antonina Rodowicz, Maria Anna Szabłowska.
Deserze i u piekielnych bram, co nam ten rok zabierze, a co daruje nam. Kobieta grzechy pierze, a Bóg zamyka kram. Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam? Zielone standardu.